Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w Sputniku. Jak Państwo wiecie, traktuję ten portal dokładnie tak samo jak każdy inny portal, czy to jest PAP, czy to jest CNBC, czy BBC, czy jakiekolwiek inne gówno. Dokładnie taka sama propagandówka. Tyle, że Sputnik mnie interesuje tylko i wyłącznie pod jednym kątem. Tylko i wyłącznie, powtarzam, nigdy nie czytałem czego innego. A mianowicie interesuje mnie pod kątem relacji Rosja-Chin, czy Chiny-Rosja. No i właśnie taki mam artykuł z 12 grudnia, już jakiś czas on ma, ale zdecydowanie ponadczasowy, więc to nie ma żadnego znaczenia. Tytuł artykułu: Rosja i Chiny. Rachunek na setki miliardów. A setki to może duża przesada. Prawie setkę miliardów. Cytuję UNIT. Zgodnie z oficjalnym raportem Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Celnego, przepraszam, Chińskiej Republiki Ludowej, obrót handlowy między Rosją i Chinami w ciągu ostatnich 11 miesięcy zwiększył się o 27,8% do 97 miliardów 230 milionów dolarów, zbliżając się w listopadzie do 10 miliardów tylko w jednym miesiącu. Jednocześnie eksport z Chin do Rosji wyniósł ponad 4 miliardy, a import z Federacji Rosyjskiej do Chin, import z Federacji Rosyjskiej, eksport z Federacji Rosyjskiej do Chin wyniósł 5,7 miliarda. Ale ci Państwo mają kiepskich. Sputnik ma bardzo kiepskich tłumaczy. I teraz to był lit, a teraz tekst. Rosja ma więc wyraźnie dodatnie zalnie handlu zagraniczny. Eksport chińskich towarów do Rosji wzrósł w ciągu 11 miesięcy o 12% do 43,5 miliarda dolarów amerykańskich. Tymczasem eksport rosyjskich towarów do Chin osiągnął 53,7 miliarda, zaliczając o wiele większy wzrost o 44,3%. I zanim się dowiemy, co ten pan Dmitrij Lekuch, autor tego artykułu, chciał przez to powiedzieć, to ja Państwu powiem, co ja o tym myślę. Otóż różnica między wzrostem chińskiego eksportu do Rosji o 12%, ta różnica między tym wzrostem a wzrostem z Rosji do Chin o 44%. Pierwszy nie stąd, iż Rosja nagle stała się tak atrakcyjnym, znaczy Rosja zaposiadła tak atrakcyjne towary, tylko z bardzo prostej, prozaicznej, prostackiej wręcz przyczyny: wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego w omawianym okresie. No cóż, zadam się na to poradzić. Rosjanie lubią mówić o tym, że ich przewaga, jeśli gdziekolwiek ona istnieje, w handlu zagranicznym bierze się tylko i wyłącznie z eksportu węglowodoru. No cóż, to są Rusy. I teraz idziemy dalej. Cytuję. O czym to wszystko świadczy według tego pana rosyjskiego autora? On pyta, o czym to wszystko świadczy, więc i odpowiada. Po pierwsze o tym, że rosyjska gospodarka jest zorientowana na eksport. No, zapomniał dodać węglowodorów, ale no nie można oczekiwać, że wszystko nam powie. Po drugie, cytuję, że zniwelowano dysproporcję z ubiegłych lat. To jest oczywiście kit. Na przykład w zeszłym roku eksport Rosji do Chin wyniósł 48 miliardów, prawie 49, a import Rosji z Chin wyniósł 48 miliardów. Tym sposobem w 2017 roku Rosja miała ujemne saldo handlowe, ale nawet to uważano za pewien sukces w porównaniu z 2016 rokiem. Dokładnie tak samo. Proszę nałożyć na to, co ten biedny Dmitrij, tak mówię? Mówi, proszę na to nałożyć wykres, a wykres, proszę Państwa, ceny ropy naftowej w omawianym okresie. Zobaczycie Państwo, jak to wyglądało, jaka cena była ropy naftowej w 2016 roku, jaka była w 2017, jaka jest w tej chwili. I wtedy wszystko będzie jasne. Ale pan Dmitrij Lekuch, no, że nie od tego jest, nie od tego płacą mu duże pieniądze, żeby nie wymyślił sposobu na wytłumaczenie państwu w inny sposób lub nie tłumaczenie. A i teraz cytuję dalej. Bez wątpienia ogromną rolę w tej sytuacji odgrywa dywersyfikacja dostaw energetycznych. Teraz to się nazywa dywersyfikacja. I eksport ropy i gazu będzie tylko rosnąć. Chińczycy ocenili ryzyko w sferze bezpieczeństwa i dążą do szybkiej realizacji gazociągu sił osobowych. Więc tutaj do pewnego stopnia pan autor był uprzejmy wspomnieć o węglowodorach, aczkolwiek zrobił to w ten sposób, żeby przypadkiem niczego nie powiedzieć. Tak. Co nie zmienia postaci rzeczy, iż do pewnego stopnia ma rację, ale tylko do pewnego stopnia. To znaczy Chiny od dawna, od bardzo dawna doceniają dostawy ropy i gazu z Rosji. Problem polega na tym tylko, że Rosjanie jakoś niekoniecznie są w stanie się z tego wywiązać. Przypominam sobie dawno temu, że w 2018 roku Siła Syberii, gazociąg Siła Syberii 2 już miał działać. Jakoś mu nie to nie wychodzi. No dobra, ale nie bądźmy drobiazgami. I teraz cytuję dalej. Dostawy ropy i LNG, czyli tego gazu naturalnego w postaci płynnej, biorąc pod uwagę rozwój dalekowschodnich złóż, również będą rosnąć. Oprócz tego Chińczycy są bardzo zainteresowani nawozami mineralnymi, metalami, samochodami elektrycznymi czy celulozą. Na rynkach chińskich wypróbowano także rosyjską produkcję rolniczą. Więc szczególnie mnie zafrapowały te samochody rosyjskie, elektryczne samochody rosyjskie. Jak Państwo wiecie, w Polsce całymi tamunami jeżdżą rosyjskie samochody elektryczne, są wyjątkowo wysokiej klasy. No i no właśnie, to jest właśnie to, czego Chińczycy potrzebują najbardziej. Natomiast oczywiście żarty sobie staje. Szczególnie na chińskich rynkach wypróbowano także rosyjską produkcję rolniczą. Tak, no powoli się Rosjanie przebijają również i z tym w Chinach. Cytuję dalej. Główny problem polega na tym, że przy całym szacunku do gigantycznej gospodarki Chin produkuje ona nie tak dużo towarów, które byłyby interesujące dla rosyjskich rynków. Oczywiście numer jeden to produkcja w sferze rynku masowego odbiorcy, który w Rosji nie jest jednak zbyt duży, ale za to bardzo konkurencyjny. No więc tutaj tak naprawdę kłamstwo goni kłamstwo, ale no w końcu jesteśmy w poważnej instytucji państwowej, w poważnej instytucji medialnej. Czy ona jest zachodnia, czy wschodnia? Skajdą. No, kłamstwo. A gigantyczne kłamstwo po prostu uchodzi płazem. Otóż, jeśli Chiny, przy tym całym szacunku dla nich, autora, produkuje nie tak dużo towarów, które były interesujące dla rosyjskiego rynku, No to, to oznacza to, że pan autor chyba tego dnia wypił albo za mało, albo za dużo. Podejrzewam, że za mało, bo gdyby wypił za dużo, to by nie popełnił tego artykułu, ale chyba wypił za mało i był bardzo zdenerwowany. Bo jakoś nie mogę sobie akurat tej sytuacji wyobrazić, żeby jakieś chińskie trochę nie były interesujące dla rosyjskich rynków, natomiast Rosja jest dosyć hermetycznym rynkiem i stara się przynajmniej być hermetycznym rynkiem, no i stąd się dobierze. A ten numer jeden, zresztą w cudzysłowie wzięty, produkcja w sferze masowego odbiorcy, rynku masowego odbiorcy, to po pierwsze, to oznacza, że pan autor przyznaje, iż masowi odbiorcy, czy innymi słowy, zwykli ludzie, taki, tacy jak ja, idą do sklepu i kupują chińskie towary, ponieważ one są najtańsze. Nie tylko do sklepu. Kupują je na ulicach od babuszek, od dowolnych handlarzy. Nie tylko oni, nie tylko w tej szerokości geograficznej, wszędzie tak jest. Więc jakby masowy, tak zwany masowy odbiorca, czyli na przykład ja, głosuję nogami. Natomiast to jest część prawdy. Druga część prawdy, druga część tego zdania jest po prostu również prawdą, tylko że przykrą prawdą, do której znaczy prawdą i kłamstwem z jednej strony, bo druga część tego zdania brzmi w sferze rynku, oczywiście numer jeden to produkcja w sferze masowego odbiorcy, który w Rosji nie jest jednak zbyt duży, ale za to bardzo konkurencyjny. Nie jest zbyt duży. To wynika nie dlatego, że nie z tego powodu, iż Rosja jest mała, tylko dlatego, że popyt rosyjski, ci, którzy chcieliby kupić chińskie towary, niestety mają dramatycznie mało pieniędzy. To wystarczy, to można sprawdzić. Wystarczy pojechać za naszą wschodnią granicę, trochę dalej, nie tylko do pochodnej Rosji, czyli do Białorusi, ale troszkę dalej. No i wtedy zobaczycie Państwo, jak to wygląda. A to, że rynek jest bardzo konkurencyjny. No tak. Z całego świata zwalają się koncerny do Rosji, oczywiście do pierwszej lepszej posiłki, czyli Rywni. Zwalają się koncerny z całego świata po to, żeby Rosjanom zaoferować swoje produkty. No to jest umiejętność rosyjskiej propagandy. A przejdziemy dalej. Dla Chin bardzo ważne są teraz rosyjskie korytarze transportowe. Już teraz wiadomo, że geopolityczni konkurenci z oceanu mogą torpedować południowy korytarz jednomorskiego szlaku i w przypadku prognozowanego wieloletniego zaostrzenia stosunków na nim Pekinowi, Waszyngton jedną naprawdę bezpieczną alternatywą transportową mogą być tylko rosyjskie trasy. A mili Państwo, jak zwykle, półprawda, półkłamstwo. A dla Chin jest ważne, że rosyjskie korytarze transportowe są bezpieczne, bo południowy nie jest bezpieczny. No tylko, że problem polega na tym, że ten czcigodny pan autor, niedopity najwyraźniej, zdenerwowany czymś tam, nie mogąc strzelić stakancieka, zapomniał być może o tym, że cieśnina Malakka, o której tutaj nie wspomniał, a właśnie o nią chodzi. Cieśnina Malakka jest chińskim problemem od 30 lat. A może 30, za 20 już tak. Od momentu, kiedy Chiny zaczęły się stawać handlowym potentatem. Więc to jest jakoś oczywiste od dawna i będzie coraz bardziej oczywiste dla wszystkich, coraz bardziej wszystkich. Natomiast geopolityczni konkurenci za oceanu, czyli Jankesi, nie są w stanie torpedować nie tylko południowego szlaku, południowego korytarza, jednorodnego szlaku, jak się to, jak ten cześć to ładnie nazywa, nie są w stanie tego torpedować, dlatego że no, musieliby wejść w wojnę gorącą, na co się na razie nie zapowiada. I nie jest prawdą, że jedyną naprawdę bezpieczną alternatywą dla tego tak zwanego południowego szlaku, jak oni to nazywają, są rosyjskie trasy. Nie, ponieważ nie są. Otóż ja doceniam dywersyfikację, ponieważ ja myślę kategoriami chińskimi. Ja doceniam dywersyfikację dostaw do Europy lub z Europy poprzez Rosję. Z Chin do Rosji, Chin do Europy poprzez Rosję. Natomiast to nie jest alternatywa, bo nie może być alternatywą. Taki najprostszy, najbardziej prostacki, że tak powiem. Nie tylko prosty, ale prostacki wręcz. Przykład. Otóż jeden kontenerowiec, duży kontenerowiec Maerska, firmy Maersk, duński zresztą, zabiera na pokład 17 tysięcy sztuk tych klocków, czyli kontenerów. 17 tysięcy sztuk, proszę Państwa, kontenerów. A jeśli ktoś jest biegły w liczeniu, w głowie, że tak powiem, to proszę mi podzielić to na 50, bo 50 kontenerów może przyjechać jednym pociągiem. Jeden pociąg to jest 50 kontenerów. Ile pociągów musi zostać wyeksplodowanych, żeby został zrównoważony jeden głupi kontenerowiec? Jeden. A przecież takich kontenerowców są dziesiątki. Policzcie sobie Państwo. Ja oczywiście doceniam tych, którzy potrafią podzielić 17 tysięcy przez 50. Tak, więc tutaj wyjdzie Państwu, jaka to jest alternatywa. Oczywiście to jest dla tych, którzy są w stanie zrozumieć, o czym ja mówię. I teraz kolejny ciąg, ciąg dalszy. No właśnie dlatego nasze kraje będą musiały albo pogodzić się z tą dysproporcją gospodarczą, jak z czymś poniekąd naturalnym. A właśnie, skąd ta dysproporcja? Znaczy, o jakiej on dysproporcji mówi? Bo na razie to wygląda on na to, że nie ma tej dysproporcji. To znaczy, że jest coraz większa, chyba że on myśli o tym, że jest dysproporcja na korzyść Rosji. To tak, to oczywiście ma rację. Dysproporcja jest rzeczą naturalną. Ale w nawiasie, co nie jest jednak dobre, do końca dobre z punktu widzenia przejścia na rozliczenia waluty narodowej, albo znaleźć jakieś warianty partnerstwa wychodzące na nowy poziom wzajemnej integracji gospodarczej. No właśnie, chyba to jest najistotniejsze, to jest najważniejszy, że tak powiem, punkt tego artykułu. Chodzi o znalezienie nowych wzajemnych poziomów integracji gospodarczej, no bo skoro Rosja jest tak niesamowicie dobra, że potrafi zdaniem autora tego artykułu uzyskać nadwyżkę handlową, handlu z Chinami, z wielkimi Chinami, no to po prostu jest potężna. I w związku z tym Chiny muszą przyjąć do wiadomości, iż trzeba będzie coś z tym momentem zrobić. Tym bardziej, że będą musieli w końcu przejść na rozliczenia w warunkach, na walutach narodowych. Ostatnie zdanie to jest w ogóle śmieszne. A na razie, znaczy tak śmieszne, jak i cała pozostała część. A na razie możemy stwierdzić po prostu przekroczenie psychologicznie ważnego wskaźnika, które liderzy Rosji i Chin postawili za cel gospodarką dwóch państw. Zapewne chodzi o ten o te 100 miliardów dolarów. Ja chciałem tylko, jako że ja zajmuję się relacjami chińsko-rosyjskimi od 7 lat, od 7, proszę Państwa, od 12 roku, a i bardzo, bardzo często przypominam Państwu o dacie historycznej dla obu krajów, czyli o 25 marca 13 roku, kiedy to świeżo wybrany sekretarz generalny, a później właśnie na dwóch sesjach, dwa tygodnie wcześniej, prezydent, czy przewodniczący, jak się to tam mówi, Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping jechał, czy poleciał do Moskwy na 5 dni. I od tego momentu to właśnie prezydent Xi próbuje na wszelkie sposoby przekonać Rosję do tego, raczej pana Putina i jego otoczenie, że warto się z Chinami trzymać blisko, razem. Tyle, że ten psychologicznie ważny wskaźnik, czyli te 100 miliardów, a jako że powiedziałem, że się zajmuję tymi sprawami od lat, o 7, więc pamiętam, przypominam sobie, że w 15 roku, tak, w 15 roku miało być 100 miliardów. Mamy 18 i zbliżamy się do tych 100 miliardów, więc ja oczywiście doskonale wiem, dlaczego nie zbliżyliśmy się do tych 100 miliardów, no ale cóż, nie będę wszystkiego tłumaczył w jednym felietonie. Także, mili Państwo, tak jak zawsze muszę tłumaczyć z amerykańskiego, z niemieckiego, z polskojęzycznego, z żydowskiego i każdego innego języka na polski Państwu, a intencje autorów różnych artykułów, tak również zrobiłem to w przypadku Sputnika. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.